Czwarte przykazanie. Kościoły powszechne mają umieszczonego na trzecim miejscu, jako że drugiego przykazania nie mają. Ostatnie rozdzielone zostało, więc to jest czwarte. Według Pisma Świętego to jest czwarte przykazanie. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, od 8 do 11 wersetu mówią tak. Pamiętaj o dniu sabatu, odpocznienia świętowania. Aby go święcić, 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. W 2 starszych tłumaczeniach Biblii Brzeskiej jest nieużyte słowo sabat, tylko jest przetłumaczone słowo sabat, tak jak podobnie my używamy na przykład chrzest, prawda? A chrzest dokładnie w tłumaczeniu z greckiego słowa baptizo znaczy zanurzam. I tak samo te starsze tłumaczenia oddały to tłumacząc. I w Biblii Brzeskiej to brzmi, pamiętaj, dzień odpocznienia święcić. Przez 6 dni robić będziesz, wykończyć twoją robotę wszystką, ale 7 dzień jest odpocznieniem Pana Boga Twego, żadnej roboty nie będziesz weń, ani syn twój, ani córka, ani sługa, ani służebnica, ani bydle, ani gość, który jest w domu twoim. Bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, morze i co w nich jest, a dnia 7 odpoczął, dlatego pobłogosławił Pan dzień odpocznienia i poświęcił go. Podobnie Biblia Gdańska, ta nasza obecnie bardziej ulubiona Biblia, to stare tłumaczenie, używa tutaj dzień odpocznienia. We wszystkich tych miejscach używa dzień odpocznienia. Abyśmy wiedzieli dokładnie, że nie chodzi o jakiś dzień, który się konkretnie jakoś nazywa, tylko chodzi o odpocznienie, chodzi o święcenie nie dnia, tylko chodzi o święcenie Pana. W pierwszej Mojżeszowej, 2 rozdziale, 2 i 3 werset, i tu się już zaczyna w zasadzie to oddawanie hołdu i czci Bogu Wszechmogącemu po stworzeniu, i tu jest powiedziane, i ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia 7 od wszelkiego dzieła, które uczynił i pobłogosławił Bóg dzień 7 i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. No, oczywiście pierwszy dzień to poniedziałek i jak się liczy, to 7 będzie niedziela. Można i tak liczyć, niektórzy różnie podchodzą do tego liczenia i mówią, a kto kiedy wiedział, że to akurat musi być sobota, żeby pasowała nazwa sabat. My oczywiście tutaj żadnych zabiegów nie stosujemy, żeby patrzeć, który to dzień jest taki ważny, ale czytamy dalej w Nowym Testamencie kilka fragmentów na ten temat i tak, w Rzymian 14 rozdziale od 4 do 6 jest powiedziane, kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę. Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. W Galacjan w 4 rozdziale 9-11 jest powiedziane tak. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Tu już jest jakby taka wskazówka od apostoła Pawła, że jeśli my tak bardzo dbamy tylko o dzień i pamiętamy o dniu i ten dzień to w ogóle jest dla nas najważniejsza sprawa, to apostoł Paweł mówi, że nad Galacjanami w takim razie jego wysiłek był na marne poszedł. dlatego że oni wrócili do tych rzeczy, które są ziemskie, cielesne. Nie są duchowe, tylko mają jakby objawy duchowych cech, ale tak na dobrą sprawę są całkowicie cielesnymi. Kolosan, drugi rozdział, 16, 17 i 23 wersety mówią tak. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. I 23 werset, mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi. W poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Człowiek ma mieć zmysły swoje opanowane i nad tym pracujemy i do tego dążymy, bo jeśli popuścisz zmysłom swoim, to Słowo Boże absolutnie wyraźnie mówi w Rzymian w pierwszym, drugim rozdziale można przeczytać, tam jest pokazane, jak niecne zmysły doprowadzają człowieka do najgłębszych grzechów i wprowadzają go w zamieszanie, które nie jest wolą Bożą dla życia człowieka. A więc tak na dobrą sprawę, jeśli byśmy mieli się tak zastanowić, bo jedni mówią sobota, drudzy mówią niedziela, a więc sobota czy niedziela? No my się zgromadzamy w niedzielę akurat, prawda? Ale niektórzy zarzucają nam, że nie powinniśmy się w niedzielę spotykać, tylko w sobotę. No więc zwróćmy uwagę na pewne fragmenty Słowa Bożego, które na ten temat mówią, a później dojdziemy do sedna sprawy. Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w niedzielę. Sam Bóg wskazał, że dzień ten jest także dniem Ducha Świętego. W Starym Testamencie, zaraz przeczytamy. Ducha Świętego. Pięćdziesiątnica, Zielone Świątki to w Starym Testamencie obrzęd potrząsania. Ktoś mnie niedawno pytał o to potrząsanie, o brat Darek pytał mnie o to. No więc dzisiaj sięgniemy właśnie do tego wersetu, który na ten temat mówi. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie jest powiedziane tak. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, albo inne tłumaczenie mówi pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Po prostu mieli nabożeństwo. I to dzień zielonych świąt to jest niedziela. A trzecia Mojżeszowa, 23 werset, 11 werset i 15 i 16 mówią tak. A on dokona obrzędu potrząsania tym snopem przed Panem, aby zyskać dla was upodobanie. Nazajutrz po sabacie kapłan dokona nim obrzędu potrząsania. 15 werset. Od następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych 7 tygodni. Aż do następnego dnia po 7 sabacie odliczycie 50 dni, i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Widzimy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, dwukrotnie. Na samym początku potrząsanie i później po 7 tygodniach, również w niedzielę, potrząsanie i odliczycie sobie 50 dni i wtedy złożycie ofiarę. I to jest właśnie ta pięćdziesiątnica, która w Nowym Testamencie, o której w Nowym Testamencie w Dziejach 2:1 czytaliśmy. Drugie. Pierwszym owocem głoszonej Ewangelii jest przyjęcie wiary w niedzielę przez 3000 osób. Skąd wiemy, że w niedzielę? Ano mianowicie ten werset, który czytaliśmy, pierwszy. W dniu pięćdziesiątnicy znowu wszyscy się razem tam zebrali. I 41 werset. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. A więc w niedzielę nawróciło się 3000 osób, przyjęli Pana. Po trzecie, Kościół Apostolski gromadził się na łamaniu chleba w niedzielę. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 7 werset, mówi tak. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy i tam wiecie, co się dalej wydarzyło, czyli nie wolno przeciągać kazań, bo może ktoś z okna spaść, ale możecie to sobie w domu przeczytać. I zwróćmy uwagę, że w tym słowie, które tu jest, które czytaliśmy, a pierwszego dnia po sabacie, gdy zebraliśmy się jak zwykle, tak jest w niektórych tłumaczeniach podane, a pierwszego dnia po sabacie, gdy zebraliśmy się jak zwykle na łamanie chleba, czyli w niedzielę zgromadzali się szczególnie po to, by łamać chleb, by mieć wieczerzę pańską. I my dzisiaj w niedzielę też mieliśmy wieczerzę pańską. A dalej jest powiedziane, Chrystus Pan ukazywał się swym uczniom nieraz w tym dniu, właśnie w niedzielę. Jana 20 rozdział, pierwszy werset mówi tak. A pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. W Łukasza również jest kilka tu wersetów, tylko przeczytam. 24 rozdział, pierwszy werset mówi, a pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu niosąc wonności, które przygotowały. I 13 werset, i oto tego samego dnia, dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów, czyli około 11 kilometrów od Jerozolimy. 33. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, czyli przeszli 22 kilometry, jeszcze w nocy. I kiedy zgromadzeni byli, zobaczmy, że oni byli zgromadzeni, mieli zgromadzenie tego dnia. I 34 mówiących, wstał Pan, prawdziwie ukazał się Szymonowy. I 36, a gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im pokój wam. Te rzeczy, o których przeczytaliśmy, wydarzały się właśnie w niedzielę. W niedzielę zbierano również ofiary. I 1 Koryntian 16, rozdział 1 i 2 werset mówi tak. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Czyli to nie tylko było do Koryntia, ale do Galacjan również. Drugi werset mówi, pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. W szósty punkt sobie zaznaczyłem jeszcze, Jan na wyspie Patmos popadł w niedzielę w zachwycenie. Objawienia, pierwszy rozdział, 9 i 10 werset mówią tak, ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby. To jest tyle, co chciałem powiedzieć na temat tego, czy niedziela jest ważna, czy sobota jest ważniejsza, ale jak Jezus Chrystus ustosunkowywał się do sabatu? I to dla nas jest pewną wskazówką, w jaki sposób my mamy się zachowywać i w jaki sposób mamy żyć na tej ziemi, w tym, co przykazanie czwarte mówi, abyśmy, tak jak czytaliśmy, znacie to czwarte przykazanie, pamiętaj o dniu sabatu, abyś go święcił, prawda? Żebyśmy wiedzieli, że mamy rzeczywiście coś robić w tym dniu, szczególnym, wyznaczonym przez Boga dniu. W Marka w 2 rozdziale, 23 do 27, a później 3 rozdział od 1 do 6, taki fragment, to po kolei wszystkie wersety idą. A więc od 23. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze, patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? A on im rzekł, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również sabatu. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. A do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić. A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego powróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Zobaczmy, Jezus Chrystus pokazuje pewien konkretny przykład. I pokazuje, mówiąc, sabat jest ustanowiony dla człowieka, nie człowiek dla sabatu. Co to oznacza? Kiedy wspomina o Dawidzie, który wszedł do świątyni i wziął chleby pokładne, to mówi, czy nie ty czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie. I na to mamy zwrócić uwagę, bo my możemy patrzeć tylko na przestrzeganie dnia, pilnowania dnia, a nie zwracać na to uwagi, że po prostu Bóg jest nad tym wszystkim i to Bóg kieruje naszym życiem i to do Boga właśnie przychodzimy, nie po to, żeby świętować dzień, aby świętować Boga. My zwróćmy na to uwagę, bo Słowo Boże bardzo wyraźnie na ten temat mówi. Zwróćmy na to uwagę, że to przykazanie czwarte jest dla nas wskazówką, jak mamy wielbić Boga, jak mamy czcić Boga. Przede wszystkim, jeśli nie masz czasu, aby przyjść na nabożeństwo w niedzielę, no akurat zgromadzamy się my w niedzielę, to Słowo Boże mówi, że nie robisz tego, w ogóle nie robisz tego, co powinieneś robić. Bo to jest dzień, w którym Bóg oczekuje na chwałę. I najważniejszy nie jest ten dzień, ale najważniejsza jest chwała dla Boga. Najważniejsze jest czczenie Pana, służenie Bogu, a jeśli w życiu naszym zdarzają się pewne rzeczy, które są po prostu koniecznością, to Słowo Boże mówi, no to po prostu musisz wykonać to, co do ciebie należy. Jeżeli jest na przykład ten dzień świąteczny i rolnik świętuje, w oborze krowy ryczą na cały głos, świnie krzyczą, piszczą, ale rolnik świętuje. Więc on tego dnia, Paweł, tego dnia się nie podaje jedzenia dla zwierząt, prawda? Widzimy, jak to jest? A gdy wół wpadnie do studni, no to się nie wyciąga, czeka się, aż zajdzie słońce i zdechnie wół. Kochani, Słowo Boże nam pokazuje bardzo wyraźnie, w jakich okolicznościach i jak mamy działać. W jaki sposób mamy czcić Pana i w jaki sposób mamy Mu służyć. To jest niezwykle ważne. I zobaczmy, do czego może dojść, jeżeli ludzie zaczną robić to w sposób, który Bóg wcale nie miał na myśli. W Izajasza w pierwszym rozdziale, 13 do 15, a później 17 werset przeczytamy, i tu jest powiedziane tak, nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie i nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć, świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem. Zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach jest pełno krwi. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Że Bóg ustanowił sabat, żeby ludzie w tym dniu odpoczęli, odprężyli się, zrelaksowali się, przyszli do Boga, wielbili Boga, mieli taki wspaniały dzień. Wiecie, ja aż odetchnąłem z ulgą, kiedy zobaczyłem, jak niektóre niedziele już są teraz zamknięte, ludzie po zakupy nie lecą, ludzie do supersamów nie lecą, parkingi pod supersamami puściutkie, ludzie spacerują, widzę, do kościoła wchodzą, z kościoła wychodzą, cały dzień uczestniczą w różnych mszach, różnych nabożeństwach i właśnie o to chodzi. No przecież właśnie o to chodzi. Zobaczmy, co w tym świecie czyni szatan z tym, co Bóg powiedział, aby chwałę Jemu składać. Ja nie mówię, że robienie zakupów jest chwałą dla szatana, ale robienie zakupów wtedy, kiedy wcale nie musimy tego robić, to nie jest chwała dla Boga, żebyśmy to wiedzieli. Kochani, zwróćmy uwagę, że bardzo wyraźnie zrobiła się różnica. Kiedyś ludzie, ja przypominam sobie przecież te 80. lata, jak ludzie walczyli o to, żeby mieć soboty wolne. Niedziela zawsze była wolna, więc dopiero pewne rzeczy mi się zmieniły w moim widzeniu, tego postrzeganiu, tego, co się dzieje wokół, bo ja od dzieciństwa to nigdy nie widziałem, żeby w niedzielę jakiś sklep był otwarty. Więc zawsze było zamknięte i ludzie zaczęli walczyć o to, żeby mieć soboty jeszcze wolne. I walczyli, wreszcie wywalczyli. A teraz, kiedy sobotę pracują i niedzielę już pracują, to już nie walczą. Widzimy, co się dzieje? A o co w tym wszystkim chodzi? No po to, żeby człowiek nie miał czasu oddawać chwały Bogu. Żeby człowiek nie miał czasu, bo w sabacie, bo w niedzieli, bo w tym dniu świątecznym chodzi właśnie o to, aby ludzie mieli czas i spokój i wyciszenie na oddawanie chwały Bogu, żeby Bóg był czczony. A przecież szatan nie chce, żeby Bóg był czczony. On chce, żeby jemu chwała się wznosiła. I dlatego wszystko opracowuje w taki sposób, aby ludzie nie czcili Boga, aby robili pewne rzeczy, które są wbrew woli Bożej. Jeśli ludzie robili te dni świąteczne, w te sabaty, robili te uroczystości, to Bóg powiedział, zobaczmy, nienawidzi sabatów. Dlaczego Bóg nienawidzi sabatów, które sam ustanowił? Dlatego, że Żydzi czynili, wypełniali je w sposób nie taki, jaka była intencja i dążenie Boże. Oni przychodzili do świątyni, sam Jezus Chrystus próbował to lekko uporządkować, prawda? Kiedy przyszedł do świątyni, a tam targowisko. No wyobrażamy sobie? Oni sobie w świątyni zrobili targowisko. Wszystko tam było. Wszystko można było kupić, wszystko wymienić. Podobnie jak dzisiaj ludzie w niedzielę już sobie... I to właśnie to było przyczyną, dla której Jezus Chrystus przeciwstawił się temu. Zobaczmy, co powiedział, że ludzie mieli taką wygodną sytuację, chcieli złożyć jakieś zwierzę w ofierze, więc mogli od razu przy świątyni kupić sobie i złożyć w ofierze. No przecież tak dobrze dla ludzi zrobili, prawda? A Jezus Chrystus co powiedział? Z domu mojego uczyniliście jaskinie zbójców. Czy tam zbójcy byli? Tak. Ci, którzy kradli świętość Bożą. Ci, którzy nie dawali Bogu tego, co Jemu się należy. To są ci, którzy kradną Bożą świętość. Ci, którzy nie chcą oddawać Bogu chwały. Przypominamy sobie w Starym Testamencie pewne wydarzenie, w którym Izraelici byli kąsani przez jadowite węże. Pamiętamy to? Czy to węża miedzianego na drzewie mieli czcić Izraelici? Czwarta Mojżeszowa, 21 rozdział, 5-9. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wiecie, co to jest ten nędzny pokarm? Manna z nieba. Wstrętny pokarm. Okropny. To tak, jakbyśmy siedli przy stole i byśmy na Boga narzekali, że dał nam ten nędzny, ten wstrętny chleb, żebyśmy go jedli. I tą wstrętną kiełbasę. I tą wstrętną szynkę. I tą wstrętną sałatkę. Po coś nam to dał? My nie chcemy już tego. Siadamy do stołu po to, żeby zjeść, to jest jedna sprawa, a druga, żeby oddać Bogu chwałę, że nam to dał. Wielu jest ludzi, którzy nie mają tego. Wielu jest ludzi, którzy nie mają zdolności, żeby to zdobyć. Ktoś im może w prezencie daje, ale oni swoimi siłami nie są w stanie. Są niesprawni na przykład. Są chorzy, są w jakiś tam sposób upośledzeni. No chwała Bogu, że Bóg dba o nich i tak jak dba o ptaki, które latają po niebie. Wiecie, na jedną rzecz ostatnio zwróciłem uwagę. Powiedziane jest, że ani jeden z tych ptaków, które latają po niebie, nie spada na ziemię bez woli Bożej. A co z robakami? Zdychają bez woli Bożej, czy nie? O ptakach tylko tak jest powiedziane. A więc zobaczmy. My mamy być jak przynajmniej te ptaki, prawda? Które czerpią z Bożej łaski, z Bożego miłosierdzia. I mamy wiedzieć o tym, że jeśli Bóg dba o nie, jeżeli Bóg dba o kwiaty, to tym bardziej dba o człowieka. I teraz Bóg oczekuje, że my nie będziemy tak jak Izraelici narzekać na to, co Bóg nam daje, ale że będziemy Mu wdzięczni z całego serca. Jeżeli dasz dziecku cukierka, dziecko będzie wybrzydzać. Takiego landrynka to ja nie chcę. Ja bym ten czekoladzie takie, ale nie ten, ten inny. A tamtych już nie ma, to jedź go, bo ja tych nie będę jeść. No to matka i ojciec oczywiście na baczność stają w samochód, siadają, jadą szybko, bo dziecko nie chce tych cukierków, chce inne. Czy taki jesteś chętny wtedy usłużyć swojemu dziecku, bo ono nie chce tych cukierków, ale chce inne? Kiedy chętniej dajesz dziecku słodycze, jak dziecko, co byś nie dał, jaki byś cukierek nie dał, to ono jest wdzięczne. Przybiega do ciebie i mówi, mamo, tato, kocham ciebie, ty zawsze o mnie dbasz i dajesz mi takie dobre cukiereczki. Niechętniej wtedy pojedziesz i kupisz jeszcze lepsze? Zwróćmy na to uwagę. Zwróćmy na to uwagę, jak będziemy wdzięczni Bogu naszemu za to, co nam daje, to da nam jeszcze więcej. Da nam jeszcze obficiej. Ale Bóg oczekuje na naszą wdzięczność. Oczekuje na nasze oddanie. Oczekuje na naszą bliskość. Oczekuje na społeczność z nami. Bóg czeka na nas. Po prostu na nas czeka, żebyśmy my przyszli i stworzył Bóg taki specjalnie od samego stworzenia świata, stworzył, utworzył, postanowił taki jeden dzień, w którym będziesz wielbić Pana. I że nie powiesz, że najważniejsze ze wszystkiego, co Bóg uczynił, jest dzień, ale najważniejsze ze wszystkiego jest Bóg. Jeżeli ty siadasz do stołu i po prostu zabierasz się od razu łyżka i do przodu, i nie wspominasz w ogóle o Bogu, to pomyśl, czy radujesz się z tego, że Bóg ci to dał? Co dał? To wstrętne jedzenie? Czy dziękujesz Bogu za to, że masz, że w ogóle masz, że Bóg o ciebie zadbał? Czy dziękujesz na przykład Bogu, że po nocy się wzbudziłeś? Jakbyś się nie zbudził, byś już nie podziękował. A się zbudziłeś. To wskakujesz w ubrania i biegniesz. Widzimy, w ciągu dnia mamy mnóstwo takich okazji, w których możemy Bogu podziękować. A jak Bóg stworzył taki cały dzień, to szatan chce ci ten dzień zająć. Dać ci jak najwięcej zajęć. My mówimy, że teraz czas biegnie bardzo szybko. Nie biegnie bardzo szybko, on biegnie tak, jak biegł. Ziemia tak samo się obraca, jak się obracała. Tam jakieś tysięczne ułamki sekundy, co tam zwalnia Ziemia. I tak coraz wolniej, ale od wieków, ile istnieje Ziemia, to jakoś nie bardzo widać te wielkości zwalniania. Dlatego, że to jest całkiem takie, można to pominąć to zupełnie. Ale dni są takie same. A wiesz, dlaczego masz coraz wrażenie, że coraz szybciej dni biegną? Bo masz w dniu coraz więcej zajęć. I coraz więcej musisz zrobić. Jakbyś planował kiedyś pojechać do Stanów Zjednoczonych, to ile byś musiał założyć sobie czasu? Prawie miesiąc. No bo statkiem tyle się płynęło. Nawet niektórzy wiedzą, jak się nazywał nasz polski statek, który tam pływał, Batory. Kochani, a teraz? Dziś tu i dzisiaj tam. I my już nie zakładamy sobie, że nasza podróż będzie trwała około miesiąca. Tylko zakładamy sobie, że jutro mam spotkanie. Albo z rana wylatuję, a wieczorem mam spotkanie. Tysiące kilometrów stąd. I im więcej sobie w ciągu tego miesiąca, co miałbyś płynąć, założysz, ile masz zrobić, to wtedy ci się skraca wszystko. I odległości ci się skracają, i czas ci się skraca. Wszystko się zawęża. I oczywiście w takiej podróży, miesięcznej podróży, miałbyś czas poczytać Słowo Boże. Ale jak polecisz samolotem, to już nie ma kiedy. Bo masz już założone pewne rzeczy i wszystko rozplanowane, kalendarz zapisany. Od jednego dnia do drugiego wszystko zapełnione. Wszystkie godziny, nawet na godziny musisz rozkładać sobie spotkania. Bo od tej do tej godziny z tym i z tym. Od tej do tej godziny z tym i z tym. Od tej do tej godziny mam to i tamto. A wiecie, Bóg nam cały dzień stworzył, a szatan nam ten dzień zapełnia. Zapełnia, a jeszcze musisz to zrobić. A jeszcze musisz to zrobić. Siedzisz tutaj, słuchasz Słowa Bożego, a już wiesz, że trzeba ugotować obiad. A już wiesz, o której godzinie masz go nastawić, żeby na odpowiedni czas był. I się śpieszysz. Dlaczego się śpieszysz? Bo już dzisiaj sobie założyłeś jakąś wycieczkę. Już dzisiaj musisz gdzieś tam pojechać, więc kończ szybko, pastor, bo ja mam wyjazd. Ja się śpieszę. Ja naprawdę się śpieszę, więc no co, nie wystarczy, że ja Bogu oddam te 2 godziny? Nawet czasem więcej niż 2 godziny. Jak to się daje w kościele wytrzymać ponad 2 godziny? A jak myśmy jednemu człowiekowi kiedyś powiedzieli, on się pytał, a ile u was nabożeństwo trwa? To ja mówię, 3 godziny. On mówi, 3 godziny? Jak można wytrzymać na nabożeństwie 3 godziny? Ja mówię, no nie, no dzisiaj może będzie krócej tak. 2 godziny 55 minut. No to on się za głowę chwycił. Dlaczego tak? No bo to jest dzień cały poświęcony dla Boga. To jest cały dzień poświęcony dla Boga. To nie chodzi o to wcale, że my mamy dzień święcić i jeżeli zrobię więcej kroków niż tam dzień sabatowy, no to po prostu od razu mnie Pan zabije. Grom z nieba spadnie i mnie zabije od razu, zatłucze mnie. Bóg rzeczywiście uczył ich przestrzegać i powiedział, kto nie przestrzega, to będzie ukamionowany. Dlaczego tak się to dzieje? Bo Bóg po prostu w taki prosty sposób musiał uczyć Izraelitów, jak oddawać cześć Bogu. Ale czy oni to zrozumieli? Oczywiście, że nie. Czy wszystkich Bóg pozabijał? Oczywiście, że nie. Widzimy, na czym to polega? I tak zobaczmy, jak to dalej jest powiedziane. Powiedziane jest w Jana 3,14. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Widzimy? A więc zobaczmy. Mojżesz zrobił węża miedzianego. Tak jak czytaliśmy w 4 Mojżeszowej, przeczytaliśmy 5, teraz 6 werset, wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże i modlił się Mojżesz za lud. Czy oddalił Bóg węże? Nie. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża, osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, gdy spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu, a jeśli wąż ukończył człowieka, ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Widzimy? A jednocześnie jest pokazane, jakby porównany ten wąż miedziany na drzewie, jest porównany do Jezusa Chrystusa, który podobnie jak węża Mojżesz wywyższył, tak Jezus Chrystus musiał zostać wywyższony na krzyżu. Widzimy, już zapowiedź była ukrzyżowania Jezusa Chrystusa za czasów, kiedy naród izraelski szedł do ziemi obiecanej. I zobaczmy teraz, jakbyśmy mieli na to dokładnie spojrzeć. Czy Izraelici mieli czcić tego węża, który był na drzewie? Czy drewniany krzyż mają czcić chrześcijanie? To jest dokładnie to samo. Czy Izraelici mieli czcić miedzianego węża na drzewie? I czy chrześcijanie mają czcić krzyż? A wielu ludzi robi tą pomyłkę i zaczynają czcić coś, co było dla nas tylko wskazówką do Boga. Zaczynają czcić dzień, i mówią, ten jest ważniejszy od tamtego. Czy jest ważniejszy? Nie, ważniejszy jest Bóg, w którym dniu Go uwielbimy. Jeżeli byśmy wyznaczyli sobie poniedziałek i byłby to dla nas ten siódmy dzień, bo to nie chodzi o siódmy dzień, chodzi o odpoczynek. To jest święto Pana. To jest odpoczynek Boży. I Bóg chce, żebyś ty odpoczął i uwielbił swojego Boga. Jeśli się rozluźnisz, jeśli odejdziesz od wszelkiej pracy, przecież tu wyraźnie jest powiedziane, nie będziesz wykonywać żadnej pracy. Nie będziesz wykonywać żadnej pracy. Co to oznacza? Że w ciągu tygodnia robi się różne rzeczy, a już takie rzeczy jak tam rozbić mięso na kotleta i usmażyć, czy coś tam, czy upiec ciasto, bo niektórzy taką zamianę robią sobie i zamiast być na uwielbianiu Pana, to gotują akurat wtedy. Nie mówię, że trzeba przestrzegać dzień. Ja mówię, że trzeba czcić Pana. Jeśli zamieniasz cześć oddawaną Bogu na pracę w kuchni czy gdziekolwiek indziej, to robisz źle, nie według Słowa Bożego. Jeśli by rolnik powiedział tak, ja na nabożeństwo pójść nie mogę, bo akurat wtedy mam karmienie zwierząt. I nie przyszedł na nabożeństwo, no bo trudno, ja wtedy karmię. Ma karmić zwierzęta? Oczywiście, że ma. Taka jest wola Boża. Ale kiedy ma to robić? No nie wtedy, kiedy uwielbia Pana. Tylko zrobić to w innym czasie, w innym momencie. Albo tak jak Izraelici robili, wynająć sobie goja. Oczywiście nie może to być twój sługa, który w twoim domu przebywa, bo oni wszyscy mają nie pracować. Więc wiecie, co oni robili? Wychodzili na ulicę i jak jakiś obcoplemieniec szedł, to go zahaczali, płacili mu dużo, żeby on tylko przyszedł i żeby on to zrobił za nich. To jest myśl, Paweł. To jest myśl. Ale powiedzmy sobie szczerze, my mamy patrzeć na Boga, Pana naszego i Króla Wszechmogącego. Czy mamy tyle w sobie takiego uwielbienia dla Boga, takiej czci, takiej chwały? Czy jesteśmy tacy chętni uwielbiać Pana? Czy robimy to znowu to uwielbianie? Ja mam tak dosyć tego uwielbiania. Albo zaczynamy czcić to, co Bóg tylko jako wskazówkę nam dał, żeby to nas przyprowadziło bliżej tronu Jego. Możemy sobie z naszego wyznania, które robimy z Biblią na początku, to jest moja Biblia, możemy sobie zrobić tylko symbol. I to takie, wiecie, symbol religijny, który musimy, to trzeba zapisać w księgach naszego Kościoła, że to ma być regularnie przestrzegane. Regularnie przestrzegane. Ja sam nie przestrzegam, akurat w środę będę musiał wprowadzić, bo to, wiecie, no to jest taka doktryna naszego Kościoła. I niech się wszyscy przyzwyczajają już od młodego. My mamy czcić Pana. Jeżeli pokazujemy na to nasze słowo i naprawdę nam po prostu zależy na tym, żeby to słowo czcić, Boże Słowo. Nie jako książkę, nie jako druk na papierze, tylko jako słowo, które darzy życiem. Wyobraźcie sobie, w Starym Testamencie również niektóre rzeczy miały być pokrapiane wodą, ale jest powiedziane i pokropicie je żywą wodą. W Starym Testamencie już to powiedziane jest. Żywą wodą. Jaka to jest żywa woda? Czy płynąca jakaś w strumieniu, czy jaka to jest żywa? To jest woda, która ożywia, która daje życie. To jest ta woda, która przychodzi od naszego Pana jako słowo Jego i uderza w nas, i przemienia nas, i kształtuje nas na obraz i podobieństwo Boże. Czy to w sobotę, czy raczej w niedzielę Kościół Jezusa Chrystusa ma czcić Pana? Co, czy raczej kogo mają czcić dzieci Boże? Zobaczmy w II Królewskiej, 18 rozdziale, 3 i 4 wersecie jest powiedziane: czynił on to, co prawe w oczach Pana. Mowa o Ozeaszu, synu Eli. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego. Przez 700 lat Żydzi składali mu ofiarę, wężowi miedzianemu, którego sporządził Mojżesz, bo do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Nazwali go sobie Nehusztan. Można różnie nazwać. Krzyż też jest nazwany. Ma swoją nazwę. Taka krótka. My mamy czcić krzyż? Ten to jest miedziany, to tak jak wąż miedziany trochę. Ale nie widzę, żeby tam był wycałowany na dole. Coś niereligijny naród. Czy może drewniany? Ja słyszałem, że gdzieś w jakimś mieście kawałeczek tego krzyża oryginalnego mają. I to się nazywa relikwia. A naszą relikwią jest Jezus Chrystus. Żywy, siedzący na tronie, po prawicy Boga Ojca i oręduje za nami. I wtedy wymyślamy sobie i orędowników najprzeróżniejszych, i przedmioty jakieś szczególne, i zapominamy o prawdziwym Bogu, który żyje. Bo Jezus Chrystus żyje, czy nie? Żyje? Na pewno? Ktoś tu wierzy, że On zmartwychwstał? Jeśli zmartwychwstał, to nie jest martwy. Niektórzy ludzie pielgrzymują do grobu Pańskiego. A przecież Pan żyje. Niektórzy by chcieli patrzeć na Jego krzyż, ale On już tam nie wisi. Nie ma już Go. Zobaczmy, co Izraelici zrobili z tym symbolem ratunku od Boga. Zobaczmy, że Bóg wcale nie oddalił jadowitych węży od nich, o co prosili, tylko dał im nadzieję, dał im życie. Widzimy? I o to chodzi w naszym życiu. Abyśmy my mieli nie symbole, abyśmy my w życiu naszym nie mieli ciągle zabierane problemy. Zabierz, Panie, zabierz, żeby żadne problemy mnie nigdy nie spotkały, żebym nigdy nie chorował, żebym nigdy nie miał żadnych problemów. To takim będziesz chrześcijaninem, jak nie będziesz żadnego doświadczenia miał w życiu. Wiecie, ja sobie przypominam nieraz, jeden człowiek mówi, no ja to nigdy nie chorowałem, nigdy w życiu nie byłem u żadnego lekarza, nigdy mi nic nie dolegało, dożył 80 lat, zachorował i zmarł. A inni całe życie chorują i chorują i chorują i żyją 90 lat, tak pod 100 podchodzi. Widzimy? Musi się uodpornić na jad diabelski. Musi się uodpornić na jego ataki. Dlatego będziesz poddawany próbie. Będziesz wypróbowywany. A po to, żeby odpowiedni kręgosłup duchowy zachować, potrzebujesz tego dnia, który się nazywa albo sobota, albo niedziela. No, który sobie wybierasz? Bo Słowo Boże mówi, niech was nikt nie osądza z powodu sobatu. Nie każdy zostanie przy swoim zdaniu. Masz zdanie, że trzeba w sobotę, no to czcij w sobotę Pana, ale nie czcij soboty. Czcij w niedzielę Pana, ale nie czcij niedzieli. Odłóż sobie robotę, bo Bóg wcale nie chce, żebyś wykonywał jakąkolwiek robotę, bo tu jest wręcz wyraźnie napisane. Przez 6 dni robić będziesz i wykończysz twoją robotę wszystką. Wszystką, całą twoją robotę wykończysz w 6 dni. Bo 7 dzień to jest odpocznienie. Ja odpoczywam. Oczywiście robisz te rzeczy, które z konieczności, z potrzeby wynikają, ale po prostu czcisz Pana. Skupiasz się na uwielbianiu Boga. I to jest ta podstawa tego 4. przykazania. Uporządkujcie sobie to w swoich Bibliach. Dobrze jest nawet, ja naniosłem sobie w swojej Biblii w 20 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej te przykazania i tam sobie zaznaczyłem, które jest pierwsze, które jest drugie, które jest trzecie, żeby mieć to takie biblijne rozeznanie tego, jak to jest. I pamiętajmy, że 4. przykazanie to nie jest przestrzeganie dnia, tylko to jest przestrzeganie Boga. To jest przychodzenie do Boga. Bóg dał ci możliwość odpoczynku, żebyś sobie odpoczął i poświętował. Nie rezygnuj z tego, co Bóg ci daje. Bo Bóg doskonale wie, jak jesteś skonstruowany. Czy Bóg wie w ogóle, jak jesteśmy skonstruowani? Jak myślicie? Bóg wie? No przecież On nas uczynił. Jest nawet powiedziane w drugiej rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, jest powiedziane, że nas ulepił. Dziełem Jego rąk jesteśmy. To ja nie wiem, no niektórych bardziej brzydko ulepił, innych trochę ładniej, bo na przykład mnie to brzydziej, a niektóre kobiety to tak ładniej zrobił, ale no to Boża wola. Bóg wie, dlaczego tak, a nie inaczej, ale nie nam się nad tym zastanawiać. My mamy po prostu wdzięczność Bogu, że żyjemy na ziemi. Naprawdę żyjemy na ziemi, kochani. Niektórzy się martwią, że jesteśmy w czasach ostatecznych, że przyjdzie antychryst i będzie uciskał. A znacie wy Słowo Boże? Kiedy to antychryst przyjdzie? I kto go teraz powstrzymuje, że wystąpić nie może? Znacie Słowo Boże? Bo Słowo Boże mówi tak, apostoł Paweł wyraźnie powiedział, a wiecie, co go teraz powstrzymuje? A wiecie, kto staje przeciwko niemu teraz? Żeby antychryst mógł wystąpić jawnie, to potrzeba jest, żeby te dwa ośrodki, które wywierają sprzeciw jego wystąpieniu, ustąpiły. Kiedy nie zejdzie z pola, on nie może jawnie ustąpić. A wiecie, co to są za czynniki? Duch Święty i Kościół Jezusa Chrystusa. A więc póki jesteś tu, antychryst nie wystąpi z wielkim uciskiem. Będzie tylko taki malutki ucisk. Malutki ucisk mieć będziecie, lecz ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Nie będzie łatwo. Wcale Jezus Chrystus nigdy nie powiedział, że będzie wam łatwo, jak będziecie na ziemi. Nikt nam tego nie obiecywał. Ale będziemy wspomagani. Ale będzie się o nas troszczył. I nie pozwoli, żeby bez Jego woli cokolwiek nam się stało. I teraz ufaj Mu. Bo jeśli nie spojrzysz na Jezusa Chrystusa w taki sposób, jak Żydzi mieli patrzeć na węża miedzianego zawieszonego na drzewie, to kąsające węże doprowadzą do śmierci. Demony, które atakują, doprowadzą ciebie do zginienia. Dlatego przeciwstawiaj się całemu światu. Ja zawsze lubiłem takie powiedzenie, bo zdrowa ryba pod prąd płynie. Ty jako chrześcijanin nie możesz z nurtem zawsze płynąć, jeszcze z brzuchem do góry. Musisz płynąć pod prąd. Musisz się przeciwstawiać temu całemu światu. Przecież to my właśnie jesteśmy tymi ludźmi, którzy mają tą rzekę zatrzymać, ten nurt. Powiesz, ale jak? Kiedy wróg przychodzi, Izajasza 59 rozdział, kiedy wróg przychodzi i uderza na ciebie jak rzeka, wtedy co się dzieje? Duch Pański z całą mocą swoją przeciwstawia się jemu. Jesteśmy postawieni po to, żeby sprzeciwić się nurtowi, który jest wokół nas. Nie możesz mówić, bo taki już jest świat, bo takie są czasy ostateczne, bo nie ma żadnego wyjścia, bo nie ma innego sposobu. Jeśli się wdasz w ten nurt, na przykład dyskusji o to, czy sobota, czy niedziela, to Jezus Chrystus zastanie cię na tej dyskusji i powie: człowieku, nie gotowy jesteś, oleju w lampie nie masz, a ja swój kościół zabieram. A ty dalej, ale panie, ale sobota czy niedziela? Bóg mówi, ale ja już przyszedłem kościół zabierać. Ale powiedz tylko, sobota czy niedziela? Widzimy? Możemy o religijne rzeczy toczyć spór. I to nie jeden, wiele sporów. A w tym wszystkim w ogóle chodzi o Boga, chodzi o Jego prowadzenie, o działanie Ducha Świętego. A szatan może na tych religijnych symbolach zagiąć ciebie kompletnie. I zainteresować ciebie tym, czym Bóg wcale nie chce, żebyś się zainteresował. Żebyś tym w ogóle był. Dlatego nauczmy się chodzić Bożymi drogami. Bóg jest jeden. W trzech osobach. Chcesz podyskutować o Trójcy? Która z tych osób jest ważniejsza? Która jest większa? Która istnieje, a która nie istnieje? To możemy podyskutować. Ale co to da? A trzeba czcić Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Jakie połączenie jest pomiędzy Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym? To Bóg jeden wie. Duch bada tylko głębokości Boże. Ty nie zbadasz. Więc jeżeli chcesz badać głębokości Boże, to masz już zapowiedzianą porażkę. Ale jeżeli chcesz na przykład patrzeć, czy to sobota, czy niedziela, a nie czcić Boga, to Bóg cię za to nie nagrodzi, na pewno, że udowodnisz swoją rację. Ja tylko wam przedstawiłem przykazanie pańskie i przedstawiłem kilka przykładów z Pisma Świętego, co było w sobotę, co było w niedzielę. Tylko tyle. Wybierajcie, ale najważniejszy jest Bóg w tym wszystkim. Amen. Amen. Niech was Bóg błogosławi i niech was prowadzi.